Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pierwszy raz w nowym roku. Życząc wszystkiego najlepszego na cały rok. A już w tej chwili mamy w studiu komplet gości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W Bydgoszczy witam serdecznie profesora Romana Leperta, pedagoga z UKW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktora Grzegorza Kaczmarka, socjologa z UKW.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. W studiu we Włocławku dr Miłosz Kłobukowski, polonista, nauczyciel w trzecim liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam.
I w Toruniu profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof z UKW. Dzień dobry.
Kłaniam się Państwu pięknie.
Witam serdecznie. Postanowiłam zacząć ten rok od jakiegoś takiego poważnego tematu i ważnego dla wszystkich. Tematu, o którym można dyskutować wiele dni, właściwie nawet nie godzin, ale takiego, który dobrze by rok rozpoczął. I pomyślałam sobie, że to jest hasło autorytet. I dziś właśnie o autorytecie porozmawiamy. Najpierw może, jeśli panowie pozwolą, spróbujmy zdefiniować króciutko pojęcie autorytet i oznaczyć je, to znaczy powiedzieć, cóż to znaczy mieć autorytet. Kto się rwie do głosu pierwszy?
Może filozof, przepraszam.
A myślałam, że pan.
Że wskazuje.
Może jednak pedagog najpierw zacznie.
Nie, myślę, że ze względu na rodowód tego pojęcia.
Dobrze,
sięgający
to
starożytności.
Dobrze, głos filozofowi, tak? Rzucienko,
no jest to jakiś
definicję.
Pewien taki nasz zespół zachowań, który, powiedziałbym, stabilizuje nasze relacje i sprzyja temu, że te relacje mają jakiś wydźwięk pozytywny. Ale żeby nie definiować w sposób taki akademicki, dam pewien przykład z mojego własnego życia. Otóż, kiedy jeszcze nie pracowałem w Bydgoszczy, tylko na innym uniwersytecie, kiedyś mój kolega, ja byłem wtedy świeżo upieczony po habilitacji, kolega po doktoracie, i ten kolega zaproponował mi, że ponieważ nie widzieliśmy się dość długo, że pójdziemy razem na piwo do pubu. No, ja jestem niepijący, w związku z tym to już
nie
odpada.
Nieźle się zaczyna, ale 9:14.
No właśnie, ja mam przy okazji autorytetu jeszcze. No i cóż, ja mu
profesorskiego
powiedziałem wtedy, że... Tak, że no, jeśli w ogóle myśli o jakimś alkoholu, no to uważam, że nie w miejscu publicznym, ze względu na to, że jesteśmy wykładowcami. Ale co ty tam mówisz, pójdziemy tutaj do pubu, o, to jest taki osiedlowy, nikt tam nie z nas nie zna. No dobra. No i poszliśmy, no i on zamówił piwo, ja wziąłem sobie herbatę, bo na tak sobie pomyślałem, jak będę pił Coca-Colę, to wszyscy pomyślą, że to jest drink. No i on tam pił to piwo i wypił drugie, trzecie, czwarte, w pewnym momencie już tak bardzo wesoły się zrobił. No i tam pełno ludzi siedziało w zadymiony lokal, wydawało się, że nie zwracają uwagi. No i w pewnym momencie po prostu wychodzimy. I cóż, i cały pub. Do widzenia, panie doktorze. Łącznie z barmanami, z kelnerkami, z obsługą tuż przy drzwiach, ze wszystkimi gośćmi w tym barze, wszyscy chórem do widzenia, panie doktorze. No i niestety trzeba, autorytet ma to do siebie, że trzeba o niego dbać. Wszystko jest naszą wizytówką, i zachowanie, i ubiór, sposób mówienia, sposób zwracania się do drugiego człowieka. Wszystko to jest naszą wizytówką i sprzyja temu, żeby ten autorytet podtrzymywać.
Dobrze, to jest jedna wypowiedź. No, teraz na pana kolej, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Sproblematyzowałbym jeszcze tę wypowiedź pana profesora Czetwertyńskiego, wskazując na takie weberowskie rozróżnienie autorytetów.
Ciekawe,
które...
kto to do nas dzwoni.
No właśnie, pewnie jakiś autorytet. Wracam do tego weberowskiego rozróżnienia, w którym pojawiają się trzy typy autorytetu. Autorytet tradycyjny, taki wynikający z nadania niejako, autorytet legalny i autorytet charyzmatyczny. I w zależności od tego, o którym z tych typów autorytetów będziemy mówili, to pewnie będziemy mieli na myśli zarówno różne podmioty, które ten autorytet uosabiają, jak i też zachowania, które tym autorytetom odpowiadają. To może tyle tytułem.
Czyli jeszcze raz powiedzmy te trzy cechy.
Jeszcze raz te trzy typy autorytetów tradycyjne, no na przykład w monarchii król był takim autorytetem.
Czyli to jest tak z nadania.
Z nadania właśnie. Mhm. Legalny, związany na przykład z władzą.
To już tak dobrze teraz nie ma.
Ktoś zostaje wybrany na przykład prezydentem i z tego tytułu przynależny jest mu autorytet. Albo na przykład w społeczeństwach tradycyjnych, dzisiaj już pewnie tak nie jest, ale w społeczeństwach tradycyjnych nauczyciel był takim autorytetem, nazwijmy to za Weberem legalnym właśnie. No i autorytet charyzmatyczny jest związany z pewnymi cechami, które posiadamy, pewnymi właściwościami, przymiotami, które powodują, że jesteśmy spostrzegani jako osoby godne zaufania, osoby, których opinie warto uwzględniać, osoby, które mogą ustanawiać pewne normy zachowań.
Mhm. Doktor Grzegorz Kaczmarek.
No właśnie, ja z kolei bym zwrócił uwagę na taki ważny dla socjologa aspekt autorytetu, co nawet bym powiedział jest chyba jego istotą takiego praktycznego funkcjonowania. Mianowicie autorytet jest miarą postępowania. Także socjologia zwraca uwagę, że miarodajność jest jakby tym rdzeniem tego, co nazywamy autorytetem w życiu realnym, w życiu społecznym. Na czym polega to działanie autorytetu? Że to jest pewna miara, która pozwala nam, nie wiem, dokonywać wyborów, która pozwala nam kierować się jakimiś decyzjami i osoby lub czasami instytucje, czy nawet pewne sytuacje, czy nawet takie abstrakcyjne byty, jak na przykład święte księgi, czy w ogóle, jak powiem, świat bóstw, w roli autorytetu właśnie tak na nas oddziałują. Są dla nas pewnymi drogowskazami.
I Włocławek, doktor Miłosz Kłobukowski, nauczyciel na co dzień, z młodzieżą się spotykający. O tym autorytecie nauczycielskim za chwilę mówić będziemy, ale cóż by pan dorzucił do tych wszystkich prób definicji, bo oczywiście robimy tutaj taką próbę definicji, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie chcemy, aby miał ona charakter encyklopedyczny, ale jednak...
Tak, ja chciałbym się zgodzić z przedmówcami. Wszystko, co zostało do tej pory już wspomniane, powiedziane, jest jak najbardziej słuszne i istotne. Ja może chciałbym tylko dodać, że autorytet rzeczywiście nie jest czymś, przynajmniej w obecnych czasach, substancjalnym, czymś istniejącym tylko i wyłącznie z nadania, ale to jest raczej pewien stan czy sposób postrzegania, na który trzeba nieustannie pracować, który wymaga ciągłego dbania i ciągłych zabiegów, aby tylko go utrzymać, aby go zachować. Bardzo łatwo jest autorytet stracić, bardzo szybko może się to wydarzyć, natomiast wcale niełatwo jest autorytet sobie zyskać, wcale niełatwo jest stać się autorytetem dla kogoś. I tutaj ta pierwsza opowieść dotycząca pubu i spożywania trunków w miejscu publicznym, ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele podobnych sytuacji dotyka nauczycieli, tak, że w jakimś sensie my jako nauczyciele też czujemy się osobami publicznymi, wychodząc do miasta, na ulicę, do sklepu. Czujemy na sobie spojrzenia innych. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kogo kiedy spotkamy, gdzie zostaniemy zauważeni, ale możemy być pewni jednego, że czegokolwiek nie będziemy czynić, gdziekolwiek się nie znajdziemy, nasze zauważone zachowanie będzie skomentowane. Będzie to przedmiotem jakiejś dyskusji, na przykład wśród młodzieży, wśród rodziców, wśród osób związanych w jakiś sposób ze szkołą, ze szkolnictwem. Często się pojawiają takie głosy, nawet moi koledzy niejednokrotnie też mówią, że widziałem pana profesora na rowerze, tak. No i sensacja wielka, że nauczyciel jechał na rowerze, albo że kupował kilo cukru w sklepie.
Biedny pewnie. Nauczyciel, tutaj, no, bo jeżeli mogę się włączyć, bo to jest grupa tak zwanych zawodów zaufania publicznego, do których zaliczamy, tak. No przynajmniej w moim pojęciu, bo to wciąż prawnie w Polsce nie jest do końca uregulowane, no między innymi nauczycieli, lekarzy, prawników, I jeszcze parę innych zawodów. Co
myślę,
do tego
że dziennikarzy
właśnie,
też, przepraszam, że dorzucę.
Tak, ale tak. Tych społecznie zorientowanych dodam lekko złośliwie, bo to, no, oczywiście
społecznie
żartuję.
Zorientowanych, ciekawe, coś to za rebusik, ale będę
no,
myślała cały program
i jest taka
tym?
Społecznie odpowiedzialna jakby rola dziennikarza, mówiąc serio. No chodzi też mi o to, że oczywiście samo wykonywanie zawodu nie daje zaraz
społecznego
gwarancji,
zaufania.
Gwarancji, że się go wykonuje właśnie w duchu tego zaufania społecznego, jak w każdym zawodzie, prawda? Natomiast myślę, że ważne jest to, że no jakby sugeruje się, czy wskazuje się to, o czym tutaj pan przed chwilą mówił, że pewna grupa zawodów, pewna grupa ról społecznych, bo w zasadzie tak, na przykład myślę, że taką najpiękniejszą rolą jest rola ojca, matki, prawda?
Za chwilę do tego przejdziemy, też to mam w planie.
Że ta nazwa, że to jest rola zaufania społecznego, myślę, że kieruje nas w tę stronę tak. Myślenia o autorytecie.
Ale padły tutaj z ust pana profesora Czetwertyńskiego te słowa o tym spotkaniu w barze i tak dalej. No, powiem tak, troszkę mi się lampka zapaliła, bo właśnie, czy my przez to swoje podglądactwo, przez to, że wszystko widzimy i wszystko rejestrujemy i za chwilę ten nauczyciel, profesor będzie w mediach społecznościowych, 50 zdjęć będzie, jak nie daj Bóg, by spadł z tego pojazdu pod tytułem rower, to by wszyscy spekulowali, a może był pijany, a może coś tam. W trzeciej kolejności będzie rozmowa, czy mu się, nie wiem, zrobiło słabo, albo po prostu nie umie jeździć na tym rowerze. Chcę tylko powiedzieć i wywołać tu temat, czy autory to jest taka osoba, która już piwa się w barze napić nie może, która nie może, no jakby co uchodzi autorytetowi? To on ma być takim pomnikiem no,
mówi
świętym.
Mówi też i savoir vivre. No, do pewnych rzeczy trzeba mieć po prostu wyczucie. Musimy pamiętać, że tutaj pan doktor powiedział o tym, że nie jest to spenalizowane, a to do pewnego stopnia jest. Otóż proszę pamiętać, że oczekiwania społeczne wobec autorytetu, wobec osoby pełniącą jakąś funkcję publiczną, czy zawód zaufania publicznego, wiążą się z tym, co jest, jeśli dobrze pamiętam, w artykule 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Tam jest bowiem napisane mniej więcej coś takiego, że jeżeli ktoś obmówi, zniesławi, poniża kogoś w oczach opinii publicznej i naraża na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska lub zawodu, no to podlega karze pozbawienia wolności, tam chyba do lat 3 czy do lat 2, już teraz nie pamiętam. W każdym razie to wynika z pewnego takiego naszego oddziaływania i oczekiwań społecznych wobec tych osób, że jeśli już ktoś ten autorytet zyskał, to nie tak łatwo, aż bardzo można go stracić, na przykład poprzez czyjąś obmowę. Raczej stracić go można poprzez swoje własne zachowanie, a tutaj jak kodeks karny jednak pilnuje pewnych spraw. Oczywiście wiemy, jak to się dzieje w rzeczywistości, niemniej taki zapis jest. A rolą przede wszystkim każdego, kto no, urósł do jakiejś rangi autorytetu, jest to, żeby po prostu no, zachowywać się zgodnie z pewnymi normami i obyczajami, ba, być nawet wzorcem takich zachowań. Dlatego ja muszę powiedzieć, że ja się
niełatwo być
przyzwyczaiłem.
Autorytetem.
Nie, ja się zupełnie
ciężka
przyzwyczaiłem
sprawa.
Do takiej sytuacji, że kiedy wychodzę z domu, są wokół mnie kamery, mikrofony i ktoś mnie nagrywa. Oczywiście tak nie jest, ale ja przyzwyczaiłem się, że to jest możliwe, że przecież studenci mogą wyciągnąć telefon komórkowy, ktokolwiek inny mnie może zobaczyć, dlatego po prostu no, pewna samokontrola jest potrzebna, do tego się można przyzwyczaić. Nie, to zupełnie w życiu nie przeszkadza.
Tak, czyli pan jest gotów na wszystko po prostu.
Czy... Nie tyle gotów na wszystko, czy co rozumiem, że moje zachowania mogą później być obiektem...
komentowane.
Być komentowane, ale także ja muszę mieć pewną odpowiedzialność wobec swoich studentów, że moje zachowania mogą stać się dla kogoś wzorcem. Może ktoś powiedzieć, no skoro on tak się zachowuje,
to
no to mnie tym bardziej wolno.
Tak jest. Tak. I to co wolno autorytetowi, porozmawiajmy.
To jest procesem zachowania związany z procesem wychowania również studentów, to, że no, pewne rzeczy po prostu nie uchodzą.
To prawda, jedno tylko zastrzeżenie. Autorytet nie jest kategorią prawną i pewnie słabo daje się go bronić środkami prawnymi, ale gdybyśmy wrócili do tego, o czym pan profesor mówił przed chwilą, to zwróciłbym uwagę na to, że z faktu, że wykonujemy zawody zaufania publicznego, nie wynika jeszcze, że jesteśmy autorytetami. Jednak
oczywiście.
Nie
dobrze byłoby.
Dokonywałbym takiego utożsamienia. Wydaje mi się, że autorytetami możemy się stać dzięki sposobowi pełnienia ról, które przyszło nam wykonywać, na przykład w życiu zawodowym czy w życiu społecznym, ale nie ma takiej gwarancji, że będąc na przykład profesorami uniwersytetu czy wykonując inne ważne, pełniąc inne ważne role, staniemy się autorytetami.
Albo że z nimi z automatu jesteśmy, tak?
No właśnie.
Ale co wolno?
Troszeczkę tak jest.
Co wolno?
Jednak jeżeli w jakiejś grupie ktoś się przedstawi jako profesor, to jednak daje się mu pewien taki
kredyt zaufania.
Kredyt
jako
zaufania.
Autorytetowi. Tak, no tak, dobrze, ale tak. Co można? Bo przecież to nie jest posąg i chodzący święty, prawda? Święci też mieli czasami swoje grzeszki.
No, można by tak znów troszkę prowokacyjnie powiedzieć, że autorytetowi z drugiej strony więcej wolno.
Wszystko wolno. Albo
może
i mniej.
Nie wszystko, ale tak jak przed chwilą mówiliśmy, że no, mniej mu wolno w sensie takim, że jest wzorem i musi uważać, skoro chce ten swój autorytet, nie wiem, budować czy podtrzymywać, ale właśnie z drugiej strony autorytet chroni i daje taką pewną sferę swobody. Nie wiem, czy nie chcę wchodzić w rolę pani redaktor, czy przejdziemy do dla mnie jako socjologa kluczowego aspektu autorytetu, który się wiąże po prostu z władzą.
Zaraz o tym porozmawiałam w trzeciej części, ale...
Bo to jest we współczesnej Polsce szczególnie ciekawe zjawisko.
No myślę, że nie tylko w Polsce, ale rzeczywiście tak.
I jeszcze nawiązując do tych różnych aspektów, to warto zwrócić uwagę, że możemy mówić o różnych typach autorytetów w zależności właśnie od roli. Możemy mówić o autorytecie moralnym, o autorytecie eksperta czy specjalisty, właśnie o autorytecie władzy i wielu innych typach, na przykład autorytecie, nie wiem, religijnym, czyli w takiej sferze
etycznym, moralnym,
etycznym,
tak.
Czy nawet autorytecie
duchowym,
guru, który duchowym, łączy,
tak.
Czy dzisiaj
przewodnika duchowego takiego.
Mentora, modne słowo dzisiaj, tak. Więc tych wymiarów jest nieskończenie wiele.
No i teraz może tak płynnie przejdziemy do tego właśnie, bo jeszcze...
Ale jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć. Otóż przede wszystkim to wszystko, co my tutaj mówimy, rozbija się o takie piękne słowo jak uczciwość. To wynika jednak po prostu z ludzkiej uczciwości. Nie może być tak, że ja tutaj udaję na przykład autorytet, pięknie się wysławiam, mówię to, co mi się wydaje, że inni chcą usłyszeć, a później wyjdę ze studia i robię cokolwiek mi tylko ślina na język przyniesie i będę mieć jakieś pomysły na jakieś zachowanie.
Czynów, to jest najważniejsze.
Jest,
co
i to jest też uczciwość
chyba
wobec swoich wychowanków, skoro oni mnie uznają za wzorzec, to ja nie mogę po prostu w jakiś sposób wyrzucić tego do kosza, tych ich oczekiwań. Po prostu trzeba się zachowywać uczciwie w stosunku do tego, co się deklaruje.
Pan doktor Grzegorz Kaszmarek powiedział o tych różnych aspektach. Ja dodałabym jeszcze, co już zresztą padło dzisiaj w audycji, autorytet rodziców. To jest pierwsza rzecz chyba, którą wynosimy z domu i kontaktujemy się w ogóle z hasłem autorytet, najpierw w domu, a potem autorytet nauczyciel również, tak? Naszych takich przewodników,
mistrzów.
Którzy... Mistrzów, o, bardzo dobre słowo. To też takie zapomniane, może kiedyś je rozwiniemy też w audycji, czyli taki bardzo ważny człowiek w życiu, który i zawodowo, i nie tylko, bo można być też mistrzem takim właśnie duchowym, moralnym, który pomaga. Właśnie, może pan doktor Miłosz Kłobukowski we Włocławku, który jest nauczycielem. Co prawda nie ma pan gigantycznego stażu, bo jest pan bardzo młodym człowiekiem, ale
to
jednak.
Prawda.
I może właśnie dlatego też pana najpierw o to zapytam, bo myślę, że młodemu człowiekowi, który przychodzi do szkoły, nie wiem, czy jest łatwiej, czy trudniej, bo nieraz uczniowie traktują go jak kolegę i próbują brzydko mówiąc, wejść mu na głowę i jak tu teraz ten autorytet zbudować? I drugie pomocnicze, że tak powiem, pytanie, to jak młodzież właśnie podchodzi do autorytetów? Czy ona przychodzi i ma w domu jakby wpojone to, że rodzice to są bardzo ważne osoby, których należy w pewnych momentach słuchać, bo nie zawsze może do końca, bo przecież mamy swoje zdanie, ale jednak ich zdanie i ten ich autorytet, żeby dla nas był ważny. Jak pan to ocenia?
To znaczy tak, dwie sprawy. Ad vocem do pytania pierwszego na razie. To prawda, młody człowiek, który tuż po studiach przychodzi do szkoły, zaczyna zawód nauczyciela uprawiać, wcale nie ma łatwo ani prosto, bo musi dopiero ten autorytet zacząć budować. Tak naprawdę wszystko jest ważne, każdy element jest ważny, poczynając od ubioru, stroju, który się do pracy wybiera, od sposobu bycia, gestów, mowy ciała tak zwanej, tembru głosu, kończąc oczywiście na tak ważnych zachowaniach, także zachowaniach moralnych i w szkole, i poza szkołą, co już tutaj oczywiście w dyskusji kilkakrotnie padło i też chciałbym się zgodzić z tym, co jeden z przedmówców powiedział na temat uczciwości. Rzeczywiście potrzebna jest taka elementarna uczciwość względem siebie i względem swoich wychowanków, aby własnych słów, własnych nauk nie zaprzeczać własnymi czynami. Tak, spójność, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o kwestię taką, jak młodzież podchodzi do autorytetów, to ja myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że młodzież wbrew pozorom nie jest wcale tak jednorodna, jak mogłoby nam się wydawać i są naprawdę, no to szczególnie chyba dla socjologów dobre zagadnienie, są naprawdę jednostki, które wyraźnie potrzebują autorytetu i wyniosły prawdopodobnie z domu, tak jak pani redaktor sugerowała, gdzieś tę naukę i potrzebę zarazem autorytetu, mistrza jakiegoś, szacunku okazywanego tejże osobie, która ma prowadzić je przez życie. I z drugiej strony równie dobrze można wskazać takie grupy młodzieży, które takiej potrzeby no, nie odczuwają. Nie znaczy to, że nigdy nie będą jej odczuwały, że tej potrzeby nie da się w nich obudzić na przykład z czasem, czy nie da się jej no, w jakimś sensie w wyniku tej
procesu wychowawczego.
Procesu edukacji, tak, procesu wychowawczego obudzić, ale może być różnie, tak? Może zadanie to może zostać wykonane pomyślnie, a równie dobrze może się nie udać. Także myślę, że nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, jak młodzież podchodzi do autorytetów, ale to, co mnie bardzo zastanawia i na co ja chciałbym zwrócić uwagę, będąc nauczycielem, może państwo to potraktują jako taką próbę odbicia piłeczki od siebie, od własnego środowiska. Nie wiem, zobaczymy, ale ja chciałbym się zastanowić i też państwa poprosić może jakiś komentarz nad tym, jak autorytet właśnie nauczyciela jest konstruowany, czy może w dzisiejszych czasach należałoby powiedzieć dekonstruowany przez środowisko, przez społeczeństwo. Bo proszę zauważyć, że nauczyciele mimo wszystko wydaje mi się nie mają zbyt dobrej prasy. Wydaje
no
mi się,
tylko
że...
nauczyciele, lekarze też.
No nie byłbym tutaj...
To może prawnicy, to ma dobrą prasę.
No, to może po prostu w tej chwili chęć burzenia autorytetów, jaka jest u nas w postmodernistycznym świecie,
o tym
że każdy
powiemy.
Ma swoją własną
to teraz
prawdę i rację.
Proponuję chwilkę przemyśleć sprawę, którą tutaj pan Miłosz Kłobukowski powiedział i przejdziemy w trzeciej części naszego spotkania właśnie do tego, dlaczego mówimy o kryzysie autorytetów i co jest tego przyczyną i tu też o autorytecie władzy pewnie powiemy kilka słów, jak sugerował dr Grzegorz Kaczmarek. A więc teraz czas na przemyślenie dotychczasowych wniosków.
Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen. I w końcu budzę się, przez moje okno do pokoju wpada deszcz. To nie obchodzi mnie, bo naprawdę nie chce mi się nic. I na razie nie przeszkadzaj mi, bo naprawdę nie chce mi się nic. Po prostu leżę i znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Miliony planów, setki marzeń i TP. I drugie tyle planów B. Prognozy nierealne i fantazje te, co i tak nie spełnią się. Bo naprawdę nie chcę mi się nic i na razie nie przeszkadzaj mi. Bo naprawdę nie chcę mi się nic. Po prostu leżę i znów zaparzę kawę rano. Reszki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Co chcę. Co chcę. Miliony gestów, setki kroków, nowy dzień. Tysiące twarzy, co spotka mnie i kilka mądrych, wiecznie gadających głów i ton niepotrzebnych słów. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Na dziś w regionalnym punkcie widzenia mówimy o autorytecie, a są dziś w studiu profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, profesor Roman Lepert, pedagog, doktor Grzegorz Kaczmarek, socjolog i doktor Miłosz Kłobukowski, polonista, nauczyciel w trzecim LO w Włocławku. I pan Miłosz właśnie zadał nam parę tutaj rzeczy. To najpierw może się odnieśmy do nauczycieli, a potem przejdźmy do tematu pod tytułem dlaczego mówimy o kryzysie autorytetów i co jest tego przyczyną i jak to przede wszystkim zmienić, bo to, że chyba potrzebujemy autorytetów, to w ogóle takiego pytania zadawać nie powinnam.
A jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, tak? To zanim powiemy o autorytecie nauczycieli kilka słów, to zwrócę uwagę na aspekt, który podniósł już pan Kłobukowski w swojej wypowiedzi. Taki rozwojowy aspekt. Otóż autorytet to jest coś, do czego się dorasta w pewnym sensie. I to nie jest tak, że w każdym wieku mamy takie samo zapotrzebowanie na autorytety, chociaż oczywiście są wśród bliskich nam osoby predysponowane do pełnienia tej roli i to są rodzice. I rodzice w sposób naturalny pełnią właśnie tę rolę, czy może inaczej są autorytetami.
To zresztą jest ta pierwsza grupa, przepraszam, o której pan mówił, król i tak dalej. To, czyli mają to zapisane, że mają być autorytety.
Ale to jest bardzo oczywisty powód, dlaczego rodzice. To wracam do tej socjologicznej koncepcji czy perspektywy, że miarodajność. Rodzice są miarą dla małego dziecka. Jakby dziecko nawet nie ma alternatywy. Ono się rodzi przy rodzicach, z rodzicami wchodzi w świat i właśnie rodzice są tą pierwszą miarą, w którym one poznają ten świat, uczą się tego świata. To potem prawda. Grupa rówieśnicza i tak dalej.
Tak, tak. I tutaj dają o sobie Tak, i tu pełna zgoda pomiędzy nami, dają sobie znać takie rozwojowe prawidłowości. Potem mamy taki etap, który w literaturze nazywa się etapem idolizowania, idoli, idolatrii. No to są terminy, których się używa na...
To są te plakaty na ścianach w młodości.
Teraz już nie na ścianach.
Teraz już nie, tak,
ale w naszym przypadku tak było, oczywiście. Natomiast no ci idole oczywiście od razu, powiedzmy, spełniają ważną rozwojową rolę. Otóż na etapie, kiedy poszukujemy identyfikacji, kiedy rozwiązujemy, mówiąc językiem psychologicznym, swój kryzys tożsamościowy, bardzo ważne jest, żeby mieć się z kimś utożsamić wtedy, kiedy niekoniecznie już osobami, z którymi chcemy się identyfikować, stają się rodzice. A potem przychodzi okres dojrzewania już nie biologicznego, ale społecznego i w tym okresie inne cechy stają się ważne, no właśnie przymioty intelektu, cechy charakteru, sprawność różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście wracając do tego, o czym wspomniał we wcześniejszej części naszej audycji pan doktor Kaczmarek, będziemy mieli do czynienia z bardzo zróżnicowanym spektrum zachowań, które dotyczą autorytetów, również sytuacji, w których autorytety się ujawniają.
No, ja muszę powiedzieć, że w moim życiu miałem to szczęście, że miałem mistrza. Mistrz to jest człowiek, którego wybierają sobie zawsze uczniowie. To nigdy nie jest odwrotnie. Nie mistrz sobie znajduje uczniów, tylko uczniowie wybierają mistrza. I muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy jeszcze pisałem doktorat, kiedy chodziłem na seminarium do mojego świętej pamięci już mistrza, to szybko zauważyłem, co to znaczy mistrza mieć. Wielu moich kolegów, którzy nie mieli takiej możliwości w życiu, wiedziało o filozofii bardzo wiele. Znało wiele szczegółów, których ja jeszcze wtedy nie znałem i nie rozumiałem, ale ja wiedziałem, jak filozofować. Ja jeszcze nie umiałem filozofować, ale wiedziałem jak. I to jest rola mistrza, żeby pokazać pewne sedno. Mój mistrz pokazał mi sedno i ja przeżyłem rzeczywiście taką relację mistrz-uczeń najprawdziwszą, jaka może być. Zresztą po śmierci mojego mistrza świętej pamięci napisałem książkę Jerzy Parzanowski, Mój mistrz i przyjaciel, gdzie opisałem naszą relację taką, jaką pamiętam, bo uważałem, że ta relacja powinna jako pewne dobro pozostać.
A to wejdę w słowo, czy mistrz może być przyjacielem? Napisał pan książkę o mistrzu i przyjacielu. To nie zawsze tak się łączy, prawda? Mało to tego, jest pewne niebezpieczeństwo, że ta przyjaźń jakby umniejszy tę rolę mistrza.
Nie, to zależy jednak od samego mistrza, jak prowadzi tą relację, bo to do niego należy. I myśmy nigdy tych rzeczy ze sobą nie mieszali. Znaczy, doskonale sobie wyobrażam sytuację, w której mój mistrz na przykład stwierdziłby, że ja się nie nadaję do filozofii i on był absolutnie zdolny do tego, w każdej sekundzie był zdolny do tego, żeby powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale twój doktorat nie skończy się sukcesem, a pozostalibyśmy dalej przyjaciółmi. To nie, absolutnie, to nie wchodziłoby w grę. Te dwa porządki nigdy nie były przez nas mylone. Ale ja muszę powiedzieć, że w stosunku do osób, które wchodzą, tu pan Kłobukowski powiedział to, że kiedy wchodzą młodzi ludzie, no to mają oczywiście jakieś swoje mniemania o świecie i później przychodzi nauczyciel i zaczyna mówić albo potwierdza, albo zaprzecza tym mniemaniom, to w rzeczywistości ten autorytet u młodych ludzi wtedy tak naprawdę się rodzi, kiedy oni potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chcą. Czy oni chcą tego, żeby ktoś potwierdzał to, co oni przypuszczają o świecie, czy czegoś chcą się nauczyć? Tu jest pewna kwintesencja. Jeżeli chcesz się nauczyć, to ty musisz zrozumieć, że twój mistrz nie zawsze ci powie to, co ty chcesz usłyszeć. Ba, twój mistrz może się w wielu sprawach mylić. To nie jest rzecz taka, że mistrz musi być osobą, która w każdym szczególe przemawia tylko prawdą.
No i to jest odpowiedź na jedno z wcześniejszych pytań.
Mistrz ma prawo się mylić, ale to, w jaki sposób on filozofuje, akurat w moim przypadku, w jaki sposób myśli, to jest to, co ja mogę się od niego nauczyć. I ważna jeszcze jest jedna rzecz, o której myśmy tu chyba zapomnieli przy autorytecie, to jest charyzma, ponieważ ja znam
na początku
wielu
wspominaliśmy
ludzi,
tę cechę, tak.
A jakoś mi to umknęło.
To niektórzy mówią, że ta cecha jest i dobra, i zła.
To znaczy, ja znam wielu ludzi, którzy mieli rację i tyle. Mieli rację.
No. Ładnie pan to powiedział. Tak.
Ja dodałbym w tym momencie, że ten charyzmatyczny autorytet może pełnić jednocześnie, oczywiście w stosunku do różnych osób, rolę wyzwalającą i hamującą. Tak? Mm-hmm, czy, tak. No właśnie nawet mówi się o takich typach autorytetu, które wyzwalają i to właśnie o takim typie autorytetu mówi pan profesor, ale są również takie autorytety, które hamują, które nie pozwalają na ujawnienie.
Władza autorytarna,
Tam pan doktor Kołobukowski chyba się przebija do zdania naszego.
Dodać, że mistrz ma prawo się mylić, ja to powiedziałem i jeszcze tutaj chciałem dodać jedno. W pewnym sensie rozwój nauki polegał na tym, że uczniowie zaprzeczali swoim poprzednikom i swoim mistrzom. W związku z tym i mistrz ma prawo się mylić i ja mam prawo temu zaprzeczyć, ale nie to, co się robi, ale jak to się robi, wyzwala dopiero właściwą relację między mistrzem a uczniem.
No właśnie, bo dobry mistrz, to tak sobie myślę, to jest taki, który nie produkuje, przepraszam za wyrażenie, własnych pieczątek, tylko taki, który chucha na swojego ucznia i czeka, że on się rozwinie i akceptuje to, że on może się kiedyś stać większym mistrzem niż ten, który go nauczył czegoś i był i prowadził przez jakiś czas. Pan Miłosz Kłobukowski, już udzielam głosu.
Tak, oczywiście. Ja tutaj znów muszę w pełni się zgodzić. Wszystko, co do tej pory padło, jest niezwykle pięknie i tak bardzo humanistycznie, w duchu humanistycznym sformułowane, że należy tylko i wyłącznie temu przyklasnąć. No i też z takiej praktyki własnej, chociaż krótkiej, jak pani redaktor zauważyła, mogę powiedzieć, że rzeczywiście najpiękniejszy moment jest wtedy, kiedy widzi się swojego ucznia, który rozwija skrzydła. Tak? Kiedy widzę, że ten, z którym pracowałem, ten, na którym mi tak bardzo zależało, czy ta uczennica, czy ten uczeń, staje się naprawdę kimś zupełnie innym. Nie musi mnie naśladować, nie musi myśleć tak samo jak ja, ale może rozwinąć własny potencjał. I przede wszystkim bym chciał powiedzieć, że no nie chciałbym tutaj wyjść na człowieka, który sam się uważa za jakiś wielki autorytet.
No musi być pan autorytetem, bo inaczej by pan sobie nie poradził w szkole.
Dziękuję bardzo, staram się, aczkolwiek nie chciałbym tutaj się wypowiadać ex katedra jako mędrzec i ktoś, kto pozjadał już wszystkie rozumy na dany temat, bo znam wiele lepszych nauczycieli od siebie i sam też wspominam swoich mistrzów z Wydziału Filologicznego UMK, do którego czasem wracam, ale faktycznie to poczucie, które zdarza się czasem, raz na jakiś czas, nie zawsze, że nauczyciel stał się dla kogoś autorytetem i mistrzem, jest jedną z tych cech, jest jedną z tych chwil, które sprawiają, że się chce uprawiać ten zawód, że człowiek odczuwa satysfakcję, przyjemność. Ja nigdy nie zapomnę jednego z moich uczniów, który na zakończenie kończy już studia humanistyczne, w tej chwili świetnie sobie radzi, też chyba myśli o doktoracie, z tego co wiem, na zakończenie podarował mi tomik Szymborskiej z taką bardzo piękną, osobistą dedykacją temu, który wyciągnął mnie z jaskini. Oczywiście odwołanie do Platona. Górnolotnie się zrobiło, górnolotnie zabrzmiało, ale dla takich chwil chcę się uprawiać ten
pewnie,
zawód,
że tak.
Państwa.
Drodzy panowie, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego mamy kryzys autorytetów już na zakończenie naszej rozmowy i co jest przyczyną i jak to zmienić. I tu chyba dr Grzegorz Kaczmarek rozpocznie ten temat, bo też chciał mówić o autorytecie władzy.
No właśnie, z góry założyliśmy, że mamy kryzys autorytetów. No i
wszyscy mówią.
Znaczy wszyscy
mało
mówią.
Mało tego mówi się, że już upadły wszystkie autorytety.
To nas powinno czynić czujnymi, bo jak wszyscy coś mówią, to jest bardzo prawdopodobne, że jest zupełnie inaczej.
Aha,
jest zupełnie inaczej. Ale to znów moja przekora, tu mi podpowiada taką możliwość. Ale serio, rzeczywiście przyłączam się do tego chóru diagnozujących jakby obecną rzeczywistość jako rzeczywistość kryzysu autorytetów, a mówiąc dokładniej, która się wyzbywa tych autorytetów. I przyczyna dla mnie jest dosyć jakby oczywista. Są jakby dwa główne źródła, mianowicie właśnie zanik wartości, zanik miar. To, o czym już dwukrotnie dzisiaj mówiłem, że skoro zanikają czy rozchodzą się pewne systemy wartości, no to autorytety też się jakby rozmywają, czy wręcz są podważane. I właśnie drugi element, który już się tu pojawił w tym zdaniu, mianowicie, że to, co zresztą też socjologia nazywa dekompozycją cech usytuowania, że dzisiaj, powiem wprost, można być świnią i sprawować wielką władzę. Można być człowiekiem pięknym i szlachetnym i żyć w nędzy. Pewnie zawsze tak było, natomiast dzisiaj jest to spektakularne. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym media wszystko, ja to kiedyś nazwałem wyśmiano, multiplikują. To znaczy rzeczywiście jedno zdjęcie jest powielane właściwie w nieskończonej ilości egzemplarzy przez transmisję internetową.
Ale mi się wydaje, że troszeczkę tutaj jest pewien błąd w myśleniu, że to jest dzisiaj. Zawsze były jakieś media, zawsze było jakieś spojrzenie. Gdyby pan doktor przeczytał życiorys Newtona i jakim był człowiekiem, albo Leibnica, to naprawdę daleko byśmy nie chcieli mieć takich autorytetów.
To, co ci ludzie
wyprawiali, no nie przeskoczę Newtona, choćby nie wiem, pod względem to również tego, co on wyprawiał. Proszę pamiętać, że doprowadził do tego, że Leibniz, najświetniejszy umysł kontynentalny, kiedy zmarł, to w jego kondukcie żałobnym szedł tylko i wyłącznie asystent i nikt więcej. To było za sprawą intryg Newtona. Rousseau, to co wyprawiał, to przecież to się już w ogóle w ludzkiej głowie nie mieści. I dlatego to chyba po prostu mamy na pewną miarę naszej teraźniejszości. My zawsze
szkoda, że się o tym nie mówi na wykładach, bo nie ma czasu.
Są takie. No. Ale mówi się, oczywiście, że się mówi. Mówi się również, ja zawsze studentom mówię o tym, że jeżeli badają czyjąś filozofię i czyjeś poglądy, że przy okazji czytali jego życiorys, bo bardzo często jest to ze sobą zbieżne. I wielu filozofom, również tym z pierwszych kart historii, zdarzało się mówić coś, co było po prostu związane z ich potrzebami życiowymi. To jest rzecz, którą my wszyscy wiemy i wszyscy znamy.
Ale chciałem
powiedzieć, że przyświecać w tym wszystkim powinno nam to, że my jeszcze powinniśmy dopowiedzieć rzecz taką, że całe te relacje pomiędzy autorytetami, a tymi, którzy w te autorytety wierzą, czyli ta relacja, która gdzieś właśnie sprowadza się do tego, co powiedziałem, do relacji mistrz-uczeń, i uda się tak naprawdę wtedy, kiedy mistrzowie mają odpowiedzialność, a uczniowie zaufanie.
No. Proszę bardzo.
Znaczy, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na, że we współczesnym świecie, i to jednak nas różni jeszcze od starożytności, te same zjawiska występują w zupełnie innej skali. Właśnie ten proces nawet właśnie łatwości, demokratyzacji, ułatwień technologicznych powoduje, że zjawiska, o których pan profesor jakby z perspektywy filozofa mówił, które kiedyś występowały właśnie w bardzo wąskich, elitarnych kręgach, dotyczyły niewielu, dzisiaj dotyczą właściwie wszystkich. Jesteśmy wszyscy uczestnikami.
No bo nie były nagłośnione, tak? To wszystko wiemy.
Oczywiście nagłośnienie to jest jedna kwestia, ale również możliwość po prostu brania udziału w tym. No proszę zobaczyć, proces migracji, o czym jakby czasami zapominamy, wynika być może głównie z obecnej łatwości komunikowania się i podróżowania. Kilkanaście lat temu jeszcze byłoby to logistycznie i komunikacyjnie niemożliwe. Ja znów pomijam wszystkie inne dramatyczne przyczyny tego zjawiska. Natomiast mam potrzebę przejść do tego dla mnie absolutnie dzisiaj kluczowego wątku, jeśli chodzi o autorytet i władzę. Otóż pozwolę sobie zwrócić uwagę, że dzisiaj władzę najczęściej, i to słusznie, w duchu demokracji utożsamiamy z tak zwanymi elitami. I przypomnę źródło słów, tu też się trochę popiszę erudycją taką quasi-filozoficzną, że elite pochodzi właśnie od słowa wybrany. Bo rzeczywiście w systemach demokratycznych elity wybieramy tych, którzy i obdarzamy ich autorytetem roli urzędu publicznego. Natomiast zapomnieliśmy o innym pięknym słowie, które się nazywa arystokracja, którego znów źródło słów jest, że to jest władza najlepszych. Można powiedzieć władza najmądrzejszych. To jest ten też platoński jeszcze model. I to jest bardzo cenna wskazówka, że dzisiaj autorytetami coraz częściej wcale nie są tymi, zwłaszcza z urzędu, i tymi, którzy mają władzę autorytetów, nie są najlepsi. Zatraciliśmy jakąś zdolność selekcji do tych ról, do tych ról społecznych autorytetów, ludzi właśnie najpiękniejszych, najlepszych. Natomiast demokracja premiuje i promuje wybrańców, czyli tych, którzy zdobędą najwięcej głosów w wyniku pewnych procedur.
Musimy powoli kończyć, więc ja może takim wnioskiem...
No i teraz wiemy, dlaczego wszyscy mówią, że demokracja się kończy.
No właśnie, i to, to też, temat, też tutaj...
Demokracja to jest kolejny temat, proszę państwa. Nie wchodzimy, nie idźmy tą drogą po prostu dzisiaj, dobrze? Pójdziemy nią kiedy indziej. To jest dobry temat i myślę, że na wiele części. Ale podsumowując, to chyba nie za bardzo świadczy ta odpowiedź o nas samych, to znaczy dlaczego jest kryzys autorytetów, bo z nami coś jest nie tak. Mamy też kryzys.
Bo nie szukamy. I nie potrafimy do tego pracy dłużej
postawić na tych, którzy naprawdę są arystokracją w bardzo dobrym, starożytnym bo znaczeniu tego słowa.
Zdrowe społeczeństwo musi mieć autorytety. No więc nie może żyć bez autorytetów.
O których to dzisiaj dyskutowaliśmy i tę dyskusję można by prowadzić jeszcze bardzo długo i do pewnych fragmentów i wniosków może jeszcze powrócimy, a dziś już bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję. Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor
serdecznie.
Roman Lepert, dziękuję.
Dziękuję również.
Doktor Grzegorz Kaczmarek, dziękuję. Również dziękuję bardzo. I doktor Miłosz Kłobukowski we Włocławku z Liceum dziękuję. Marii Konopnickiej. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się państwu, Ewa Domska. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.